Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wezwał katolików do odpowiedzialności za pokój w świecie. Papiescy wysłannicy przewodniczyli Eucharystii sprawowanej w tej intencji w Libanie i w Galilei. Wydarzeniom aktualnym poświęcimy znaczną część naszego programu. Nadamy też trzecią część wywiadu Ojca Świętego dla naszej rozgłośni i niemieckiej telewizji publicznej przed jego pielgrzymką do Bawarii. Natomiast ksiądz Bogusław Trzeciak będzie mówił o polityce imigracyjnej Unii Europejskiej. 15 sierpnia na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
W dzisiejszą uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej Benedykt XVI przewodniczył porannej mszy w kościele parafialnym świętego Tomasza w Castel Gandolfo. Szczególną intencją modlitewną podczas liturgii była sprawa pokoju na Bliskim Wschodzie. W improwizowanej homilii Ojciec Święty wyjaśnił znaczenie tej uroczystości, która ukazuje zarówno wejście Boga w świat poprzez Maryję, jak i ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. Jest to święto wiary w to, że Bóg nie tylko wkroczył w ludzką historię, ale także sprawił, iż jej kresem jest On sam, czego wyrazem są słowa Maryi z pieśni Magnificat. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.
Bojaźń Boża to odpowiedzialność, którą powinniśmy posiadać. Odpowiedzialność za ten kawałek świata powierzony nam w naszym życiu. Odpowiedzialność, by dobrze zarządzać tą cząstką świata i dziejów, którą sami jesteśmy, i w ten sposób służyć właściwemu budowaniu świata, służyć zwycięstwu dobra i pokoju.
Sprawa pokoju na świecie powróciła w południe w papieskim rozważaniu na Anioł Pański. Królowej pokoju Benedykt XVI zawierzył obawy świata związane z szerzącą się przemocą. Przypomniał, że na jego życzenie w libańskim sanktuarium maryjnym Harissa oraz Bazylice Zwiastowania w Nazarecie papiescy wysłannicy modlili się właśnie w tej intencji.
Moja myśl biegnie także ku drogiemu narodowi Sri Lanki, zagrożonemu narastaniem konfliktu etnicznego, ku Irakowi, gdzie straszny, krwawy szlak codzienności oddala perspektywę pojednania i odbudowy. Niech Maryja wyjedna u wszystkich zrozumienie, wolę współpracy i pragnienie zgody.
Na znaczenie trwałego i sprawiedliwego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego dla pokoju w świecie wskazał kardynał Roger Czegaraj. Benedykt XVI wysłał go ze specjalną misją do Libanu, aby zapewnił mieszkańców tego kraju o papieskiej solidarności. Emerytowany przewodniczący papieskiej Rady Justicia et Pax odprawił Eucharystię w sanktuarium Matki Bożej Królowej Libanu w Harissie. Modlono się tam w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie i całym świecie. Obecny był również patriarcha obrządku maronickiego, kardynał Nasrallah Pierre Sfer.
Kardynał Czegaraj zachęcił libańskich chrześcijan do świadczenia o wzajemnym związku, pokoju i modlitwy. Wskazał na Chrystusa, który jest naszym pokojem i który wzywa potomków Abrahama oraz całą rodzinę ludzką do uświadomienia sobie swej jedności. Wyraził wdzięczność politykom za ich wysiłki prowadzące do pokoju na Bliskim Wschodzie. Zaznaczył zarazem, że autentyczna droga do pokoju ma w większym stopniu charakter duchowy niż polityczny. Papieski wysłannik przeciwstawił się próbom wykorzystywania religii do wzniecania konfliktów i podkreślił konieczność ukazywania przez duchownych różnych wyznań Boga łaskawego i miłosiernego.
W klimacie nienawiści trzeba dziś uczyć przebaczenia, bo tylko ono może prowadzić do pojednania, zaznaczył papieski wysłannik. Jedynie wtedy, gdy człowiek potrafi przebaczyć na wzór Boga, kiedy sam staje się miłosierny, możliwy jest na ziemi pokój wypełniony radością. Purpurat zachęcił Libańczyków, aby ich ojczyzna dochowała wierności swemu historycznemu powołaniu i stanowiła wzorzec pokojowego współistnienia ludzi różnych kultur i religii. Przykład ten ma znaczenie nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale dla całej ludzkości, stwierdził kardynał Roger Czegaraj.
W liturgii w sanktuarium w Harissie wziął udział ksiądz Kazimierz Gajowy.
Nie spodziewaliśmy się tak licznych wiernych na tej mszy świętej. Pomimo zbombardowanych dróg, pomimo zerwanych, zburzonych mostów, a jest ich aż 4, które prowadzą w stronę Harissy, w kościele było ponad 3000 ludzi. Bardzo dużo młodzieży, wiernych w różnym wieku, wszyscy patriarchowie i prawie wydawało się, że wszyscy biskupi Libanu. Druga rzecz, która nas wzruszyła, to to, że ludzie, kiedy za wszelką cenę chcieli ucałować pierścień biskupi księdza kardynała Czebieraja, zachowywali się tak, jakby przed nimi właśnie stał papież sam w swojej osobie. Naprawdę ta wizyta, ta msza święta dała dużo nadziei. Bo przy świętej też nikt się nie spodziewał, że przemówi jeszcze raz kardynał Czebieraj i że wręczy w sposób publiczny czek o wysokości 100 tysięcy dolarów właśnie na ręce patriarchy Maronitów. To był naprawdę wielki gest jedności Kościoła na całym świecie.
O pokój w Ziemi Świętej oraz innych regionach świata modlono się także w Bazylice Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył tam papieski przedstawiciel w Izraelu i Palestynie, arcybiskup Antonio Franco. Homilię wygłosił łaciński patriarcha Jerozolimy, arcybiskup Michel Sabbah.
Hierarcha zdecydowanie potępił działania wojenne w południowym Libanie oraz w strefie Gazy. Określił je mianem zbrodni względem człowieka i jego stwórcy. Wskazał na poważne zaniedbania przywódców politycznych, którzy zwlekają z zaprowadzeniem sprawiedliwości i pokoju w Ziemi Świętej. Nie można tego zapewnić na drodze wojny. Podstawą podejmowania wszelkich działań na rzecz pokoju i odbudowy krajów Bliskiego Wschodu powinna być godność człowieka stworzonego na Boży obraz i podobieństwo. Arcybiskup Sabbah zaznaczył, że chrześcijanie stanowią integralną część Ziemi Świętej i pragną bezpieczeństwa oraz pokoju dla Izraela. Wezwał rząd tego kraju do zakończenia okupacji terytoriów palestyńskich. Decyzja ta przyczyni się jego zdaniem do umocnienia stabilności i bezpieczeństwa w całym regionie. Łaciński patriarcha Jerozolimy zaapelował też do chrześcijan, aby byli wytrwali w obliczu cierpień, współpracowali między sobą i przyczyniali się do budowania sprawiedliwości i pokoju w Ziemi Świętej.
Kościół w Polsce Benedykt XVI zawierzył szczególnej opiece Maryi. Na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański papież pozdrowił Polaków.
Obchodzimy dzisiaj uroczystość Mniebowcięcia Najświętszej Marii Pani. Jej obiecy zawieszam cały Kościół w Polsce. Niech ta, która zasiada u boku zmartwychwstałego Syna, wyprasza duchowieństwu i wiernym obfitość darów, a szczególnie łaskę wzajemnego zaufania w duchu i troski wzrost Królestwa Bożego. Przez je ręce niech Bóg wam błogosławi.
W minioną niedzielę nasza rozgłośnia oraz niemiecka telewizja publiczna wyemitowały wywiad z Ojcem Świętym przed planowaną we wrześniu podróżą apostolską Benedykta XVI do Bawarii. Obecnie nadajemy trzecią i ostatnią część papieskiej wypowiedzi.
Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi i świętymi wielką liczbę chrześcijan. Niektórzy uważają, że zbyt wielką. I tu moje pytanie. Beatyfikacje i kanonizacje dają Kościołowi coś nowego wtedy, jeśli te osoby mogą być uznane za prawdziwe wzory. Niemcy dają stosunkowo niewielu błogosławionych i świętych w porównaniu z innymi krajami. Czy da się coś zrobić, aby ten wymiar duszpasterstwa się rozwinął i aby potrzeba beatyfikacji oraz kanonizacji dała prawdziwy owoc duszpasterski?
Na początku także i mnie trochę się wydawało, że ta ogromna liczba beatyfikacji nas prawie przygniata i że może trzeba było bardziej dobierać postaci, które jaśniej przemawiałyby do naszych sumień. W ostatnim czasie doprowadziłem do decentralizacji uroczystości beatyfikacyjnych, by za każdym razem czynić te postaci bardziej widoczne w określonych miejscach, do których one przynależą. Być może święty z Gwatemali nie interesuje nas w Niemczech, czy też odwrotnie, ten z Altötting nie budzi zainteresowania w Los Angeles i tak dalej. Czyż tak się nie dzieje? Ponadto jestem przekonany, że ta decentralizacja idzie w zgodzie z kolegialnością episkopatu, z jego kolegialnymi strukturami i że jest to doskonała okazja, by pokazać, iż poszczególne kraje mają swoich ludzi, którzy właśnie w danym kraju są skuteczni. Zauważyłem ponadto, że te odbywające się w różnych miejscach beatyfikacje dotyczą ogromnej rzeszy ludzi, którzy mówią: nareszcie to jest ktoś z nas. Zwracają się do niego i on ich wspomaga. Błogosławiony należy do nich, a my cieszymy się, że takich postaci jest bardzo wiele. I jeśli stopniowo także my, dzięki rozwojowi światowej wspólnoty, poznamy ich lepiej, będzie to piękne. Najważniejsze jest jednak to, by także na tej płaszczyźnie istniała różnorodność, a co za tym idzie, ważne jest, byśmy także my w Niemczech nauczyli się poznawać swoich błogosławionych i cieszyć się nimi. Obok beatyfikacji mamy też kanonizację wielkich postaci, które są ważne dla całego Kościoła. Powiedziałbym, że poszczególne konferencje biskupie powinny dokonać wyboru, muszą zobaczyć, co jest odpowiednie dla nas, czy dana osoba ma naprawdę coś do powiedzenia. Następnie powinny wskazać te postaci, niezbyt liczne, które wywarły głęboki wpływ. Można dokonać tego poprzez katechezę, kazania. Może warto by było pomyśleć o nakręceniu filmu. Mogę wyobrazić sobie piękne filmy. Naturalnie, ja znam tylko ojców Kościoła. Film o świętym Augustynie, także o świętym Grzegorzu z Nazianzu, jego bardzo charakterystycznej postaci, jego nieustannym uciekaniu przed coraz większymi obowiązkami, jakie na niego nakładano i tak dalej. Trzeba to przemyśleć. Nie zawsze istnieją tylko złe wydarzenia, na podstawie których kręcone są filmy. Istnieją także wspaniałe postacie historyczne, które wcale nie są nudne i są bardzo aktualne. Czyli innymi słowy, nie można przesadnie obciążać ludzi, ale trzeba im ukazać aktualne, wciąż inspirujące postaci.
Czy chodzi także o zabawne historie? Jakie znaczenie w życiu papieża odgrywa poczucie humoru?
Nie jestem człowiekiem, któremu ciągle przychodzą do głowy kawały. Jednak umiejętność dostrzegania także zabawnej strony życia, jego radosnego wymiaru i nieprzyjmowanie wszystkiego z nadmierną powagą uważam za coś bardzo ważnego i powiedziałbym nawet koniecznego, także w mojej posłudze. Któryś z pisarzy powiedział, że anioły mogą fruwać, ponieważ nie traktują siebie ze śmiertelną powagą. Także my moglibyśmy więcej fruwać, gdybyśmy nie uznawali siebie za tak bardzo ważnych.
Kiedy pełni się tak ważne funkcje, jak chociażby bycie papieżem, cały czas jest się obserwowanym. Inni mówią o waszej świątobliwości. Czytając różne rzeczy, uderzyło mnie, iż wielu obserwatorów pisze, że osobowość papieża Benedykta różni się od tej kardynała Ratzingera. Jeśli mogę o to zapytać, jak Ojciec Święty postrzega samego siebie?
Podzielono mnie na kawałki już wielokrotnie. Na początkującego profesora i tego z okresu przejściowego, na pierwszego kardynała i tego późniejszego. Teraz pojawia się nowy podział. Oczywiście wpływają na to okoliczności i sytuacja, a także ludzie, ponieważ pełni się różne funkcje. Powiedzmy jednak w ten sposób. Moje podstawowe cechy osobowości i idee podlegały rozwojowi, jednak w tym, co zasadnicze, pozostały niezmienne i to mnie cieszy. Teraz uwidaczniają się także aspekty, których wcześniej nie można było tak łatwo dostrzec.
Czy można powiedzieć, że ta posługa podoba się waszej świątobliwości, że nie jest dla niego ciężarem?
To może byłoby za dużo powiedziane, ponieważ w rzeczywistości jest ona męcząca. W każdym razie szukam radości także w tym.
Była to trzecia i ostatnia część wywiadu Benedykta XVI udzielonego naszej rozgłośni oraz telewizji niemieckiej.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Informacja i integracja polityki imigracyjnej Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej mieszka ponad 40 milionów obywateli krajów trzecich, którzy mogą być postrzegani jako 26. państwo członkowskie. Świadomość tego powinna być wystarczającą zachętą do zwrócenia uwagi na imigrantów. Ich integracja nie jest indywidualną sprawą państw członkowskich, ale ma znaczenie dla całej wspólnoty, gdyż wpływa na rozwój jej gospodarki. Dlatego Unia Europejska powinna podjąć wysiłek zmierzający do integracji tej społeczności, nie mniejszy niż ten, jaki wkłada w integrację nowych państw członkowskich. Tak stwierdził niedawno poseł sprawozdawca w Parlamencie Europejskim podczas debaty o wspólnej polityce imigracyjnej w Unii. Jak trudno zrozumieć to zagadnienie, pokazują jednak głosy w dyskusji, na przykład niektórych deputowanych z Polski. Poseł Jan Masiel przekonywał, że polityka integracyjna powinna opierać się w większym stopniu na kontroli, a nie na pomocy w integracji. Uważa, że kraje Unii Europejskiej okazały do tej pory zbyt wiele cierpliwości i pomocy w integracji, zwłaszcza dla emigracji muzułmańskiej, jednak bez większych rezultatów. Nadszedł czas, by od imigrantów zacząć więcej wymagać. Z kolei poseł Andrzej Zapałowski twierdził, otwarcie się na masowy napływ ludności pochodzącej z kręgów innej cywilizacji, która w przeważającej większości zakłada, iż nie będzie się integrować z ludnością i z państwami, do których przybywa, jest szaleństwem. Zdaniem tego posła, polityka prowadzona przez Unię Europejską może w perspektywie doprowadzić do destabilizacji sytuacji społecznej na kontynencie, a nawet do tragedii. Wielorasowe i wielokulturowe społeczeństwa to społeczeństwa wielokonfliktowe, twierdził poseł z Polski. Mimo wszelkich trudności nie ustają próby uporządkowania tego zagadnienia, przed którym Europa nie ucieknie. Przyjmując dwa sprawozdania dotyczące wymiany informacji o środkach w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej oraz w sprawie integracji imigrantów, Unia Europejska podejmuje się tych dwóch działań – informacji i integracji. Pierwsze z nich jest odpowiedzią na zaniepokojenie państw członkowskich szeroko zakrojoną operacją legalizacji pobytu imigrantów w Hiszpanii. Inne kraje nie zostały poinformowane o przyjętych środkach i wyraziły zaniepokojenie co do konsekwencji tej decyzji na przepływy migracyjne na ich własnym terytorium. Aby uniknąć w przyszłości tego rodzaju napięć, podjęto przygotowania procedury wymiany informacji w sprawie azylu i imigracji. Każde państwo członkowskie będzie przekazywać pozostałym państwom i komisji na zasadach solidarności, przejrzystości i wzajemnego zaufania wszystkie teksty prawne środków krajowych, jakie zamierza przyjąć w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej, o ile środki te mogą mieć wpływ na inne państwo członkowskie lub na Unię Europejską jako całość. Drugie działanie wspólne państw członkowskich ma skuteczniej włączać imigrantów w życie szkolne, zawodowe i w systemy polityczne krajów, w których przebywają. Parlament Europejski, podejmując te dwie inicjatywy, uważa, że integracja wzmocni europejską gospodarkę, przyciągając pracowników, przedsiębiorców, naukowców i studentów. Może stać się również pomostem łączącym Unię ze zglobalizowanym światem. Ale wśród istniejących różnic kulturowych i religijnych może przede wszystkim ułatwić przezwyciężanie barier i uprzedzeń, tych najgłębszych i najtrudniejszych do przezwyciężenia. Wszyscy potrzebujemy takiej łagodności, cierpliwości i zaangażowania.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.